Radiowy rap. Przegląd rap. Prasy rap. Komentują Wojciech Cejrowski rap. I Andrzej Rudnik.
Dzień dobry panie Wojciechu.
Dzień dobry panie Andrzeju. Może nam dzisiaj przeszkadzać grupa drwali. Dzisiaj drwali się nazywa pilarzami. Zamówiłem sobie grupę drwali. Ci akurat z Hondurasu, a nie Meksykanie. To najwięcej Meksykanów do takich fizycznych robót. A ci akurat stanowią grupę z Hondurasu, to w zasadzie jeszcze gorzej, bo tam piłą do drewna potrafią robić ludziom krzywdę. Z Hondurasu pochodzą brzydkie gangi. Gdyż, proszę pana, na zimę chcę mieć drewno do kominka, a trochę mię zarosło, więc kazałem kilka gałęzi poobcinać.
Dotyka tutaj pan ważnego problemu, panie Wojciechu. Już tam kiedyś, przed laty mówiliśmy o tym, bo pan tylko gałęzie obcina, ale jakby pan chciał drzewo obciąć, to też pan
no
może.
Mogę, to jest moje drzewo, właśnie na tym polega różnica. Drzew kilka też kazałem wyciąć, bo mi tak za bardzo zarosło, więc część drzewka, że prześwietlić, to się tak nazywa po angielsku, nie wiem jak po polsku, czyli żeby tam część
też
zagęszczenia zniknęła i będą wtedy ładne zielone listki. Część gałęzi jest podejrzanych i kilka drzew też rozwalę, proszę pana. I zapas drewna do kominka na zimę będę miał, żeby mnie ładnie wyglądało, albo żeby na barbecue zaprosić znajomych, ognisko zrobić, to tak będę miał sąk drewna na 2 albo 3 lata do przodu. Nikogo o nic nie muszę pytać, bo to jest moje.
Posadziłem drzewa, no powiedzmy sobie 25 lat temu i one zaczęły mi tutaj zacieniać dom. No i kiedy chciałem je wyciąć, proszę pana, to musiałem zgłosić to do gminy. Tam został wezwany, to znaczy przyjechał tutaj do mnie pracownik, dokładnie pracownica.
Ja panu powiem,
wymierzyłem
jakie ona ma
obwód
stanowisko.
Tych drzew.
Powiem panu, jak się nazywa jej stanowisko. Darmozjad.
No nie wiem, ona działa według przepisów, ta
ale
pani.
Ale to
pani
są
Wojciechu.
Przepisy zrobione po to, żeby były stanowiska dla darmozjadów. Kompletnie niepotrzebne. Rudnik sam wie, które drzewo chce wyciąć na własnej działce. Żyje pan w komunie. I tyle panu powiem.
No, żeby to skończyć, no w każdym razie te drzewa, zamówiłem firmę, wycięte zostały te drzewa, ale zostały pnie w ziemi. No i zrobił się problem, proszę pana, bo firma sobie bardzo dużo życzyła za to, żeby je wytargać z tej ziemi, wykopać, nie wiem, co oni by robili. Pan mówi o pracownikach z Hondurasu. Mam taką znajomą, która zna panów Ukraińców. 3 ludzi przyszło, mieli tylko siekierę jedną, łopatę i taką ręczną piłę. Proszę pana, 3 godziny, 5 wielkich tych pni czy, i z tymi korzeniami zostało wykopanych.
Czyli karp, po polsku to jest karpat.
I wykopane za przystępną cenę. Teraz o naszych sprawach przez chwilę pozwoli pan. Kiedy pojawiła się wieść, że wznawiamy naszą współpracę, dostałem bardzo wiele informacji, jedną chciałbym zacytować, bo to pana powinno zainteresować, proszę pana. Uwaga. Panie Andrzeju, warto było czekać, pisze pan Umberto. 1000-krotne dzięki, dziękczynny browarek, nie wiem czy możemy to powiedzieć.
Dlaczego mamy nie mówić, browarek?
Ma pan u mnie jak nic ten browarek, ale się cieszę, to będzie bardzo dobry dzień wtedy, kiedy ten pan się dowiedział. I teraz dalej, teraz się udało, to może pan powiedzieć panu WC o moim wstawiennictwie kolarza od pacierza na szosie, to go wzmocni. Ostatnio ja niewierny, aż cały różaniec za WC zmówiłem podczas treningu na siłowni, więc załóżmy, że to się opłaciło. Powodzenia, niech żyje rap. Czyli panie Wojciechu, pana sugestie, żeby zmawiać, czy odmawiać, przepraszam, różaniec, odmawia się, tak, z panem, nawet dotyczą rapu, co mnie bardzo cieszy, jak pan Umberto tutaj napisał.
No ja na Jarmarku Dominikańskim z tabliczką stałem w tym roku, taką podstawową, tak. miałem jeszcze inne tańsze, miałem opcje tańsze, ale taka standardowa cena za zdjęcie z WC to było, że proszę różaniec zmówić. Ludzie pytali, cały, czy tego, ja mówię, ile pan zmówi, tyle będę zachwycony. I byli rzeczywiście rowerzyści, nawet kilka grup przyszło i mówili, że na rowerze sobie zmówią, bo to na dole nogi się kręcą, a u góry nie ma co robić, to sobie zmówią różaniec.
To widocznie pan Umberto z tych rowerzystów, pozdrawiamy pana Umberta i jeszcze innych państwa, którzy napisali do nas w sprawie rapu, a jedna pani napisała, to mnie rozbroiło, panie Wojciechu, mnie, starszego człowieka rozbroiło, napisała tak. Kiedy zabrakło pana Rudnika, to dopiero zrozumiałam, że go kocham.
Tak, to jest
piękne,
bardzo częste,
prawda?
Zjawisko. Dlatego Kościół katolicki zaleca nie rozwód, który niewykonalny jest i zakazany, tylko separację. Bo bardzo często się tak kłócą, że trzeba ich rozdzielić, a jak ostygną, to potem nagle patrzą, ile im w życiu zabrakło w związku z tym rozdzieleniem. Widzi pan?
Widzę, panie Wojciechu, i się cieszę. Teraz do życia. Lubi pan być, tak się brzydko mówiło, walonym w rogi, bardziej kulturalnie oszukiwanym i okradanym? Być?
Walonym w rogi, pan powiedział?
Tak, tak się mówi, ale go walnęli w rogi.
No ale to do rogacza chyba, że koledzy mu tam żonę podebrali po raz kolejny, to może o to chodzi.
Tu chodzi o pieniądze, panie Wojciechu. Lubi pan być okradany?
Nie lubi być walony w rogi ani po kieszeni, więc oczywiście na pańskie pytanie odpowiadam, że nie lubię być oszukiwany. A gdzie jestem oszukiwany, niech mi pan powie. Na pewno władza mnie oszukuje. Albo opozycja. No. To są dwie najbardziej oszukujące obywateli grupy, o których Rudnik może mieć chęć wspomnieć w rapie. Więc albo rąbie PO z pozycji opozycji, tam PO, KO, jakkolwiek się obecnie nazywają, albo PiS i przystawki.
KO, PO nie może pana rąbać, proszę pana, ani inny ruch tam 2050, tylko rządzący.
Może mnie rąbać, taki bo oni z kolei w Unii rządzą, więc mnie mogą rąbać za pomocą Unii, ale czyli panu chodzi o PiS. Zaraz. Dobra, gdzie mnie PiS rąbać? Znowu.
Dojdziemy, panie Wojciechu, i do Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że zdążymy dzisiaj. System Morawieckiego, taki przesłałem panu artykuł pod tym tytułem. I w skrócie rzecz ujmując, ludzie premiera zostali zatrudnieni na państwowych posadach. No, sprawa jasna, jacyś tam współpracownicy i tak dalej, ale za to, że są lojalni, to im się daje, proszę pana, rady nadzorcze. Wyczytał pan jedną radę, drugą radę, trzecią radę. W każdej radzie po 2, 5, 7 czy 10 tysięcy za jedno posiedzenie w miesiącu. Oprócz tego żona, narzeczona, ciotka, wujek, dziadek i tak dalej, czytał pan, może dotarło do pana, do tam, gdzie pan jest, że na przykład pisze się do znanego polityka Prawa i Sprawiedliwości, wujku, kochany, tak jak mówiliśmy, chcemy tam posadę w takiej firmie, w takiej radzie, no to panie Wojciechu, dostajemy po plecach, już tak delikatnie powiem, czy nie?
Dostajemy i ja z przerażeniem czytam, ile jest ogromnych państwowych przedsiębiorstw za kapitalizmu. Bo jak za Edwarda Gierka i generała Jaruzelskiego były państwowe przedsiębiorstwa, to nikogo to nie dziwiło, gdyż taki był cały system wymyślony. Raczej nas dziwiły duże firmy prywatne bądź polonijne, a teraz mnie dziwią duże firmy państwowe. I odpowiedzią na pańskie zastrzeżenia będzie coś takiego, że to, co pan mówi, to już było, bo za PO było tak samo, że premier tylko wtedy miał inne nazwisko i osadzał swoich ludzi w spółkach Skarbu Państwa oraz innych państwowych przedsiębiorstwach i instytucjach. Więc ja jestem za tym, żeby zlikwidować problem poprzez zlikwidowanie tych posad. Skoro gazeta, i prawdopodobnie mi pan z jakiejś wyborczej albo z Trybuny Ludu przysłał, czy z opozycyjnej gazety, skoro oni piszą, że te posady są fikcyjne, to opozycja powinna walczyć o zlikwidowanie fikcyjnych i wtedy nie trzeba odspawać tyłka jakiegoś pana chłopika i Tomasza Fila, kumpli premiera, od stołka, bo stołek znika razem z tyłkiem.
Ale tu takie się znalazło, proszę pana, cwane, knajackie, nazwałbym, podejście do sprawy jest, bo spółki Skarbu Państwa, no według kodeksu handlowego, taka spółka musi mieć zarząd i radę nadzorczą, proszę pana.
Spółka, i ta rada nadzorcza też musi mieć zarząd i radę nadzorczą.
No to niech pan mnie weźmie do tej rady i pan mi wybuli 7 tysięcy miesięcznie.
Ale nie, ja jestem prywatarz, zadowolony. A nie państwowa spółka, więc ja nie chcę wybulić na Rudnika, więc ja jestem w radzie nadzorczej właśnie. I sam sobie płacę.
I teraz jest tak, panie Wojciechu, że ta rada może liczyć, na przykład jest zapisane w statucie tej firmy, od 3 do 5 członków. No więc, proszę pana, mianuje się 3, a później się mówi do Zdzisia, kumpla, stary, będziesz lojalny, dostaniesz członkostwo pan... i tam na tego 4 się go bierze, później następną osobę na 5 i pieniądze, proszę pana, idą na tych ludzi, obojętnie, czy ta firma, ta spółka przynosi zyski, czy też wręcz przeciwnie, generuje straty.
Panie Andrzeju, ale opisuje pan problem. I jak przyjdzie jakakolwiek opozycja, bo ona nie musi być pańska, może jakaś trzecia, PSL może nagle wygra ze wszystkimi czy coś tam. Czyli będzie opozycja jakaś wobec obecnej władzy, ale nie pańscy ludzie. Oni zrobią to samo, bo jest okazja. Więc zamiast się zrzymać na to, że premier osadza swoich na ciepłych stołeczkach, trzeba likwidować stołeczki. Jak ja przeczytałem w tym jednym artykule, ile jest ogromnych firm, a wiem, że ich jest dużo więcej, to jestem przerażony. PKO BP, Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu, Centrum Informacyjne Rządu. To są wszystko niepotrzebne i fikcyjne instytucje. LOTOS, Terminale, Śląski Rynek Hurtowy, Państwowa Spółka PGNiG, PZU, Orlen i Polska Grupa Lotnicza i chemiczny gigant Azoty. W tym jednym artykule zostały wymienione. Uwaga, część tych rzeczy, które wymieniłem, to są instytucje rządowe, kompletnie niepotrzebne. Centrum Informacyjne Rządu, kompletnie do niczego jest niepotrzebne w dobie internetu. Kompletnie wyrzucić wszystkich, zlikwidować te instytucje. Oraz druga część to są państwowe spółki. Państwo nie powinno być posiadaczem przemysłu w kraju kapitalistycznym. Więc państwo nie powinno być posiadaczem chemicznego giganta Azoty, grupy lotniczej, terminali LOTOS-u, PGNiG-ów, PZ-ów i Orlenów. I to by zlikwidowało problem oraz bardzo wielką masę urzędasów, którzy są darmozjadami, tak jak pani od pańskich drzewek. Skończyłem moją tezę.
Co się nachapią, to się nachapią. Jakichś brzydkich dzisiaj określeń używam, takich potocznych. I teraz bardzo naiwne z mojej strony pytanie, proszę pana, takie, no nie wiem, dziecinne powiedziałbym nawet. A gdzie moralność, panie Wojciechu? No jak tak można dostawać ileś tam naście czy 10 tysięcy za członkostwo, a rocznie 100 tysięcy złotych, kiedy ludzie mają emerytury w okolicach 1000 złotych albo zarabiają najniższą krajową.
Gdzie moralność, pan mnie zapytał? Odpowiadam panu.
No pytam.
Rządzą
pytam.
Nami
no gdzie?
Dwa typy osób. Czy to w Ameryce, czy w Niemczech, czy w Polsce. Albo przy władzy są cynicy i dla nich kwestia moralności jest nieistotna, bo to jest cynik. On tylko interes własny mierzy, kalkuluje i w ogóle to oporów moralnych nie ma wobec czegokolwiek, co chciałby zrobić. A drudzy to są debile albo głupki, jak pan woli, no żeby tak nie obrażać nikogo. I teraz głupek z kolei sobie nie zdaje sprawy z tego, że coś jest głupie albo niemoralne, bo ja go nie obrażam teraz sam głupek, tylko opisuję zjawisko. On jest, no ciasny rozum ma, to u niego kwestie moralne nie wyskoczą, bo on na takim poziomie, jak pan mu proponuje, nie myśli nigdy.
Wybory były, to nie mówił w kampanii wyborczej, że tak będzie, jak teraz jest, jak się teraz zachowuje, bo teraz już sobie myśli, a co mi zrobią,
no bo
proszę
cynik.
Pana?
No to tak myśli cynik.
No bo cynik, no właśnie. Cynik. Ale głupek też tak myśli, proszę pana. Co mi zrobią, jak ja zgodnie z prawem obowiązującym dostaję te pieniądze, no tak. A tam plebs niech sobie myśli.
No jeżeli PiS nie zrobił żadnej krzywdy swoim poprzednikom z PO, a PO nie zrobiło wcześniej żadnej krzywdy swoim poprzednikom z PiS-u, kiedy PiS za pierwszym razem miał władzę. Jeżeli oni sobie w kolejnych zmianach głównego dowodzącego nie robią krzywdy poprzednikom, nie ma odpowiedzialności za przekręty, sprawy się toczą latami, no to tak będą oni myśleć, co oni zrobią. No nic mi nie zrobią.
Nic nie zrobią i to zawsze tak jest, jak się kończy jeden rząd, kadencja jednego parlamentu, to się mówi rozliczymy, a jak się skończy, to nie rozliczą, bo się boją, że później
ale
oni
zostaną
rozliczeni.
Ale to niech pan zapyta swoich, dlaczego oni nie rozliczyli pisiorów. Niech pan Donalda Tuska, on uciekł do Brukseli i go w ogóle rozliczanie przestało interesować. No ale jacyś zostali za jego plecami, Schetyna, inne kolesie. To niech pan ich w prywatnej rozmowie przywódcy albo browarku zapyta, dlaczego oni nie rozliczają tych obrzydliwych pisiorów, wtedy nie rozliczyli. Nie? Ma im pan prawo nie wierzyć, jeżeli poprzednio mówili rozliczymy i nie rozliczyli. Niech pan prywatnie ich zapyta za pomocą swoich kontaktów. Chłopcy, czemu nie rozliczyli? A czemu Leszek Miller, też bliski pana sercu z PZPR-u, proszę pana, czemu on nie rozliczył poprzedników żadnych?
Jeszcze o jednej sprawie tylko zdążymy, chociaż zaplanowałem 3, ale to może za tydzień. Woda na pana młyn, jak panu napisałem. No? Ryszard Terlecki nie wyklucza polexitu. Musimy szukać drastycznych rozwiązań. Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej demokracji im nie odpowiada i odwrócili się i wyszli. A teraz pan Terlecki mówi tak. Powinniśmy myśleć nad tym, w jaki sposób możemy jak najbardziej współpracować, żebyśmy wszyscy byli w Unii, ale dodaje i to taki jest sens tej wypowiedzi, jak nam się będzie nie podobać, to też sobie pójdziemy.
No i?
Cieszy się pan.
Nie, to
cieszy
nie
się
tam,
pan, sądzę.
Ja się ogólnie uważam, że roztropne jest takie myślenie, jak jest się przy władzy i myśli się w kategoriach państwa, to na wiele lat do przodu człowiek powinien kombinować, a co zrobimy, jeżeli się rozpadnie ONZ? No, warto mieć jakiś plan. A co zrobimy, jak się rozpadnie NATO, które się rozpadło w Afganistanie po tym, co zrobił swoim sojusznikom Joe Biden? Nawet im nie powiedział, że się wycofuje, tylko zostawił Francuzów i Brytyjczyków na lodzie, o Polakach nie wspominając. No i NATO przestało działać. Wszyscy się na wszystkich poobrażali, nie ma przywództwa. No co robimy w sytuacji, gdzie się organizacja rozpadnie? Co Polska powinna robić, gdyby się Unia rozpadła bez naszego udziału? Ona może się poprzez napięcia wewnętrzne któregoś dnia rozwalić i pęknie na tę starą Unię, a resztę wywalą albo po prostu rozpierniczy, proszę pana. I co wtedy?
Czyli według pana to jest taka wypowiedź, to nie jest niebezpieczna, nie zapowiada tego
polexitu. A dlaczego pan uważa, że jest, odwrócę kartę, a dlaczego pan uważa, że ona jest niebezpieczna? Co byłoby niebezpiecznego w wyjściu z Unii?
Zaraz panu powiem, panie Wojciechu, ale wspomniał pan o Afganistanie i o Józefie Bidenie. To pana Trump, ukochany, Donald zresztą, podpisał porozumienie z talibami. Chcę panu przypomnieć, proszę pana, na mocy to którego porozumienia właśnie doszło do tego, do czego doszło. A Biden tylko, że tak powiem, dokończył to dzieło, które zapoczątkował Trump. On był dumny, proszę pana, z porozumienia z talibami.
Tak, jedno i drugie, co pan powiedział, to nieprawda. Po pierwsze, to, że Józef Biden musi dokończyć porozumienie Trumpa, to jest teza fałszywa, gdyż pierwszego dnia urzędowania w czasie kilku godzin zlikwidował całą masę rzeczy ustanowionych przez Trumpa. Podpisywał rozkazy jeden za drugim i likwidował. Trump się zgodził na kopanie ropy na ziemiach federalnych, Biden zlikwidował. Więc mógł również skreślić porozumienie Trumpa z talibami.
Ale nie skreślił, obowiązywało.
No, nie musiał go realizować, więc fałszywą jest tezą, że ja tylko musiałem dokończyć i mi nie wyszło. Druga rzecz, to było porozumienie i nie wspomina pan o tym, warunkowe. Trump postawił talibom pewne warunki i powiedział, jak przekroczycie tę czerwoną kreskę, którą narysowałem, jak zaatakowany będzie jakikolwiek z moich pracowników, nawet Afgańczyk, tłumacz dla armii amerykańskiej bądź sojuszniczej, jeżeli jakikolwiek Amerykanin będzie draśnięty, to was rozwalę i porozumienie nie obowiązuje. I 3 dni później zrzucił ogromną bombę w Afganistanie, bo talibowie chcieli sprawdzić, czy Trump mówi prawdę, czy nie. I w związku z tym porozumienie z talibami było nieważne, bo oni je zerwali.
Wracam do tej Unii Europejskiej. No chciałem panu powiedzieć, panie Wojciechu, i to pan doskonale wie, że jak poważni ludzie podpisują umowy, to ich dotrzymują.
Nie,
prawda?
Nie, poważni pan, ludzie podpisuje, podpisując umowy, zapisują również paragraf o tym, że gdyby druga strona złamała warunki umowy, to ona się unieważnia albo druga strona płaci karę, oraz wpisują w ostatnich paragrafach umowy, do kiedy ona obowiązuje, bądź jeżeli obowiązuje bezterminowo, to jaki jest tryb wypowiedzenia umowy.
No tak, a jeżeli Polska nie dotrzymuje, proszę pana, tych umów, które podpisała, to powinna ponosić tego konsekwencje,
nie,
prawda? Finansowe czy jakieś inne.
Nie.
Tak, tak,
no
panie.
Ja się
Wojciechu
nie zgadzam. Bo jeżeli...
A my mówimy, to znaczy my mówimy, przepraszam, Terlecki mówi, że to wyjdziemy sobie z Unii, jak nam nie będzie
tak
pasować.
Z każdego porozumienia można wyjść. Oraz jeżeli Unia nie dotrzymuje porozumień, to jest sytuacja odwrotna do tej, którą pan opisuje, a Unia nie dotrzymuje swoich zobowiązań. Komisja Europejska żąda kar dla Polski, a wcześniej nie karała Niemiec, Hiszpanii i Grecji za to samo, za niewykonywanie postawień TSUE.
Ale, no, no, ale to pan podchodzi do sprawy, a w Ameryce biją Murzynów. No proszę pana, co,
nie.
Tam nie karali?
W ramach Unii
ja mówię teraz
Europejskiej
o Polsce, no panie Wojciechu, ja mówię o Polsce teraz,
ja
Polska nie dotrzymuje.
W ramach Unii Europejskiej stosuje się inne standardy wobec Niemców, Greków i Hiszpanów niż wobec Polski w identycznej sytuacji. To znaczy, że to
akurat
nigdy nie był
nie
nasz klub. Nie jesteśmy traktowani równo.
A ja uważam, że równo, panie Wojciechu, ale na szczęście, przynajmniej ja mam takie spojrzenie na tę sprawę, większość Polaków jest za tym, żebyśmy byli w Unii Europejskiej i sądzę, że jak pan Terlecki dalej będzie marudzić o tym, że jest możliwość wyjścia, drastyczne rozwiązania, to może już więcej Sejmu nie zobaczyć z ław
poselskich. Może nie zobaczyć, natomiast jest też część Polaków, którzy gorąco od samego początku, zanim jeszcze weszliśmy do Unii i przez cały czas trwania tej wadliwej w mojej ocenie umowy, apelują o to, żeby jak najszybciej wycofać się z Unii, żeby ją rozwalić od środka i uciec. Więc są też tacy Polacy przeciwni do Rudnika.
Jest mniejszość, którzy tak myślą i ja się z tego cieszę, że to mniejszość, ale jestem zaniepokojony, że są takie wypowiedzi jak pana Ryszarda Terleckiego, bo sądzę, że jakby nam zabrakło tych miliardów, które dostajemy z Unii, pan zaraz powie, że wpłacamy. Tak, wpłacamy, ale dostajemy więcej niż wpłaciliśmy. Nie. I wtedy ludzie by poczuli na własnej skórze, proszę pana, jak to wygląda.
Już od kilku lat jesteśmy, to jest nieprawda.
Dostajemy więcej niż
nie,
wpłacamy.
Nie, to jest nieprawda.
Tak ja twierdzę. To nie będziemy wychodzić z szczegóły. Panie, wiecie go na zakończenie. To pan za wyjściem?
Ja jestem nawet za bardziej radykalnym rozwiązaniem, za rozwaleniem Unii od środka, żeby to zjawisko nie istniało, żeby nie kusiło potem, że znowu wstąpimy, ale nie odpowiedział mi pan na kluczowe pytania, bo ja z szacunkiem podchodzę do większości Polaków, którzy chcą być w Unii. Niech mi w mądrości swojej Rudnik, starszy trochę ode mnie, który więcej widział. I o Unii częściej czyta, bo ja się tak szybko złoszczę, że wywalam czytanie. Po co, w jakim celu, z jakiego powodu chce pan być w Unii?
Chcę, panie Wojciechu, z takiego powodu, że Polska otworzyła się na świat, proszę pana. Zlikwidowano granice, jesteśmy w strefie Schengen. Możemy podróżować, gdzie chcemy, proszę pana.
Omówmy ten punkt. Do zwiedzania Wenecji będzie potrzebna rezerwacja. Nie wpuszcza się Polaków, którzy są niezaszczepieni. Reglamentacja dóbr kultury. Jakie otwarcie granic? Do wielu
dla
krajów nie może
panie
pan
Wojciechu.
W ogóle pojechać w tej chwili, więc ten argument zniknął.
Nie zniknął, panie Wojciechu, bo mogę jeździć bez paszportu, gdzie chcę w tej strefie.
No nie może pan, bo jak pan nie ma paszportu szczepionkowego, to pan nie pojedzie.
Ale to już jest inna sprawa, panie Wojciechu, mówimy o pandemii. No nie ta sama sprawa, bo ja mówię, no weźmy pod uwagę czas przedpandemiczny. Nie musiałem pokazywać żadnego paszportu.
Ale ten czas już
dowód wystarczał i tak dalej.
Ja pytam, czemu pan dzisiaj chce być w Unii?
Dlatego, panie Wojciechu, że lubię, jak ludzie z Francji, Hiszpanii, Portugalii, z innych państw myślą o mnie jak o facecie, który jest z jednej rodziny europejskiej, a nie z zapyziałej, zamkniętej
Ale
Polski.
Ale przecież słyszał Dlatego pan lubię. Wypowiedzi Macrona, czyli Francuza, który mówił o Polsce brzydkie rzeczy. On nie myśli o panu jako bracie. Tylko jako buraku i brudasie za wschodniej granicy.
Nie, panie Wojciechu, sądzę, że on myśli o mnie inaczej, natomiast takich epitetów, które pan tutaj teraz przed chwilą powiedział, użyłby w stosunku do nielicznych Polaków.
Ale on użył w rozmowie, został wychwycony, nagrany i to ze 2 lata temu była afera na ten temat, jak się Macron wypowiadał na temat Polski i Polaków i w kontekście kogo? On spotyka wyłącznie europejskich polityków twarzą w twarz. On nie spotyka szeregowych Polaków, nie spotyka na ulicy Cejrowskiego, tylko on spotyka wyłącznie wyselekcjonowaną grupę w garniturach, która jeździ na przeróżne delegacje.
Weszliśmy, panie Wojciechu, w mrowisko albo w ul, moglibyśmy długo
Czyli
na ten temat mówić.
Czyli pan chce w Unii siedzieć z powodu paszportu, żeby pan bez paszportu mógł jeździć, bo za ciężki w kieszonce jest. Ja panu załatwię umowy bilateralne, że będzie pan mógł dalej jeździć bez paszportu.
Między innymi, panie Wojciechu, ta druga część mojej wypowiedzi, dlaczego była ważniejsza, żeby nie był traktowany Polak, żeby nie był traktowany jak człowiek żyjący w jakimś skansenie.
Ale to Unia panu to załatwi?
Wieku. Panie Wojciechu, jak my byśmy Polacy, my mówię, tam się zachowywali tak jak trzeba za granicą, to by był całkiem inny stosunek
dobra,
do nas
Unia...
Polaków. Wie pan, tak samo jak w Stanach Zjednoczonych, panie Wojciechu, do dzisiaj funkcjonują dowcipy
Zgadza
o Polakach.
Się.
Polacy są,
Zgadza się,
to sami
Unia
sobie to robimy.
Nie załatwia panu tego, że jest pan traktowany tak, jak pan chciałby być traktowany.
Załatwia porządnym ludziom, tak mówię umownie, porządnym, załatwia, panie Wojciechu, a łajdakom i tym, którzy sprzeniewierzają się podstawowym zasadom, które powinny kierować postępowaniem człowieka, wręcz przeciwnie. Ale musimy dzisiaj kończyć, nie zgodziliśmy się, za tydzień być może, że powrócimy do spraw związanych z Unią Europejską. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.
Bye!
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.